Nice na wierzchu! – krzyczy Kaz. – Lewa strona! To co widać! Prawda ona ukryta jest w zagięciu, które biegnie wzdłuż beli. Kto chce zobaczyć prawdę, musi zajrzeć do środka. Klienci o tym nie wiedzą, więc pytają, która strona jest prawa? Kaz ze znudzoną miną chwyta brzeg materii, odwija szybko jak magik. Między prawą i lewą stroną nie ma niczego poza ruchem ręki. Furkot kurtyny i rozmyta zielona plama zamienia się w biegnącego psa. Czarne staje się białe. Fala jest punktem, pustka pełnią. Aplauz i zachwyt. Nie do wiary, szepcze klient i sam próbuje tej sztuczki. Najpierw powoli, a potem szybko wiele razy macha z krajem materii. Chciałby przyłapać skręt nić na oszustwie, zobaczyć trik zmieniający deseń w tło, zobaczyć ukryte pęknięcie, w którym przez ułamek sekundy nicość i wzór są tym samym. Kiedy jesteś belą materiału w sklepie bławatnym Mojżesza Hana, dobrze wiesz, że ruch to złudzenie. Ruch jest kłamstwem powierzchni. Im bardziej nieruchomo tkwisz na swojej półce, tym więcej w tobie bez kresu. Tylko w najgłębszym sednie przekracza się granice. Ściśnięci na dębowych pryczach uwielbiamy dalekie podróże.
Dokąd dzisiaj? Pyta Kaz.
Miękki Tybet w kwiaty, Panama czy Jersey? A może skośne Toledo? Albo Nankin, żółty odwód Jangcy? Kiedy pojawia się ktoś nowy, przywieziony przez Hana z podróży, Kaz krzyczy. Uwaga, trzymać się! Przed nami prążkowany Manchester! Pierś królowej Kartimanduły strzeże drogi do fortecy Deva Victrix. Na samym czubku piersi płoną ogniska, a wokół nich siedzą mężczyźni, jedzą i piją. Śpiewają o Ilirii i Tracji, o swoim życiu, które kiedyś kłębiło się tysiącem włókien, a teraz cały ich los to dwie nici skrzyżowane ze sobą włókna. Walka i czekanie. Wojenny chiazm. W planach na ten dzień mamy jeszcze bawełniany Oxford na koszulę i pościel, i tweed, szary jak szkocka rzeka. Na jego powierzchni połyskują barwne punkty jak grzbiety kolorowych ryb. Do sklepu wchodzi stara pani V, żona rzeźnika. Siada w fotelu, bo męczy ją artretyzm. Mówi, że doktor zalecił jej na lato przewiewny milanówek na piaskowym spodzie. Sajra, 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 rewolucja żakarda odwróciła stary porządek. Precz z królami! Od dziś królem jest równość i powtarzalność! Sajra, sajra, sajra! Gra pianola żakarda, syczy para wodna, mechaniczne czółno tłucze do taktu okutym szpicem i voilà! Spływają na ziemię gotowe melodie, kwiatowe refreny, pasy, kwadraty, rąby. Jednakowe i tanie. Sajra, 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 drze się kolorowy zgiełk. Hałaśliwy wzór stał się królem. Powolne utwory nie rosną już miesiącami na domowych krosnach. Żakardowa rewolucja uwolniła chłopca, który unosił i opuszczał nici osnowy. Teraz wszystkim rządzą dziury w tekturze. Perforowana karta, cud nad cudy. Kiedy dziura jest... Nić wypływa na powierzchnię i gdy dziury brak, chowa się pod osnową. Proszę, jakie to proste, tylko puste i pełne, zero i jeden, a potrafią stworzyć cały świat. Domowe czółenko ciągnące wątek między falami osnowy stało się wielkim drewnianym klocem o końcach obitych blachą. Kiedy wyleci z maszyny, wbije się w ścianę hali fabrycznej lub w ciało robotnika. Robotnika, nie tkacza, bo teraz maszyna jest tkaczem. Maszyna się nie myli, tylko zrywa wątek. A wtedy trzeba uciszyć maszynę i związać temat na nowo. Z zerwanego wątku nic nie wynika oprócz zmarnowanych nici i mniejszego zarobku. Maszyna nie bawi się swoim błędem. Nie podąża za nim, nie tworzy nowych form, jak palce tkacza skłonne do omyłek. Han sprowadził do sklepu krótkie utwory z Roubaix. Wiszą teraz w sklepie krzykliwe bitwy, bukiety w wazonach, Madonny z dzieciątkiem, ukrzyżowania, z frędzlami albo bez. Wiszą, ale nie idą. Klienci syczą jak maszyna parowa. Co za misterna robota! Kaz na wszelki wypadek nabiera wody w usta. Klienci zbliżają się, dotykają, ale szybko odchodzą. Sami nie wiedzą, dlaczego. Ja wiem. Ten nieoczekiwany zapach maszynowego smaru. Fabryczna woń nad łóżkiem w sypialni? Czemu nie zapach drewna, z którego zbudowano krosna? Barwinka zbierana go na łące? Czemu nie lanolinowy zapach owczego runa? Więc mechaniczne utwory mimo zachwytu słabo się sprzedają, więc Kaz przypiął kartkę. Nie podchodzić, oglądać z daleka. Zmaterializowany czas przybywa do naszego sklepu w wielkich drewnianych skrzyniach. Han osobiście otwiera każdą skrzynię i węszy. Pierwsza woń tuż po otwarciu skrzyni to esencja czasu. Han, doświadczony kiper, od razu rozpoznaje intrakty strachu, bo macerowane w nienawiści przez długie lata wybuchają ostrym zapachem. Znaje wszystkie. Znaje dobrze. Nasiąkał nimi od dzieciństwa. Czasem jednak pojawia się nieznana nuta, coś, czego Han nie umie nazwać. Wtedy długo stoi nad skrzynią z zamkniętymi oczami. Potem z każdej beli wysupuje pojedyncze włókna, bada skręt w lewo, w prawo. Każde zawirowanie rozciera w dłoniach przyczyny, cienkie jak włos, kleją mu się do palców, a on przygląda im się uważnie. Kto zakręcił wirem, a kto został wkręcony, bo stał w pobliżu. Kto jest najbardziej uwikłany, a kto odpada, ledwie przetrze się dłonią burzliwą powierzchnię. Han nabiera powietrza, dmucha. W rękach zostają mu najtwardsi. Zawsze ci sami. Han już ich zna, więc teraz tylko wzdycha. Potem ucina wąski pasek materii, podchodzi do okna, bada pod światło ukryte pakty, próbuje zerwać koalicję, szarpie, sprawdza ich moc. Niektóre te najbardziej widzialne rwą się przy pierwszym dotknięciu. Najgorsze są te ukryte, zawarte w tajemnicy. Te bywają najmocniejsze. Ogląda barwy. To czas mocnych kolorów. Czerwień jak czerw. Czerń jak cierń. Pacyfistyczna biel wydaje się taka bezbronna. Na koniec robi to, o czym nie wie żaden klient. Nikt, nawet Kaz. Zdejmuje ubranie, marynarkę, spodnie, kalesony z białej bawełny. Układa je starannie na krześle obok i kiedy jest już zupełnie goły, wchodzi do skrzyni. Owija się materią, leży tam z otwartymi oczami cały dzień i całą noc. Chce poczuć czas na własnej skórze. Jego zapach, teksturę. Chcę doświadczyć czasu wszystkimi zmysłami. Rano wstaje, ubiera się i wyrusza do kawiarni, gdzie przy stoliku czekają już na niego niecierpliwie miasteczkowi notable. Najpierw kawa i rogalik z masłem, potem Han strzepuje okruszki, wyciera ręce serwetą i opowiada. Wszyscy słuchają, zadają mu pytania, a Han palcami drobi, nawija i odwija, wyszarpuje. Pokazuje, żeby nawet ci, co źle słyszą, wszystko zrozumieli. W dzień targowy przed kawiarnianą szybą zbierają się chłopi. Oni też chcą zaczerpnąć nowin z pierwszej ręki.
Stoją i oglądają na szklanym ekranie ostatnie wiadomości ze świata. Faszyści pojawili się w naszym sklepie w skrzyni nadesłanej z Włoch.
Wojna w Abisynii zsiadła się jak mleko i jedyne, co po niej zostało, to lanital. Wełna robiona z mleka, zważony osad z kazeinowego włókna. Mówią, że kiedy nasiągnie deszczem, cuchnie mozzarellą. Han obchodzi skrzynię dookoła, lecz nawet jej nie dotyka. Kaz otwiera pokrywę i robi coś, o czym będzie opowiadał do swojej śmierci. Odcina nożyczkami kawałek włoskiej materii, podaje Hanowi, a ten obraca ją w dwóch palcach i wkłada sobie do ust. Zamyka oczy, żuje powoli i wypluwa. Skrzynię każe natychmiast odesłać. Nie każdy ma ochotę zjeść na kolację własny płaszcz. Kiedy przyszła oferta niemieckiej wełny z rybiego mięsa, nie chce nawet o tym słyszeć.
Gdy budzi się wojenny rozum, świat wypełniają potwory. Mówię wam, niedługo będą robić coś z ludzi, z ich włosów, zębów, kości.
Szepcze potem w kawiarni.
E!
Mecenas Mr wnosi sprzeciw.
Ależ tak. Włókno da się ukręcić ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Ja się na tym znam. E!
Mecenas Mr podtrzymuje sprzeciw.
Trzeba tylko stworzyć chaos, który wszystko zmiażdży. Rozerwie na strzępy, rozetrze na puch.
Twarz Hanna staje się szarą flanelą, którą ktoś chwycił w garść i zgniótł. Ono nie chce się odgiąć i trwa, bo zrobiony jest z rozpaczy. Po nocy kryształowej Han już nie wchodzi do skrzyni. Mówi, że czas go rani i potem zbyt długo dochodzi do siebie. Twardy posłaniec wpadł z wiadomością do naszego sklepu przez wystawową szybę. Han podniósł kamień owinięty w papier i przeczytał wiadomość. Brzmiała tajemniczo. Swój do swojego po swoje. Nie mieliśmy pojęcia, co się teraz wydarzy, więc na wszelki wypadek każdy z nas zanurzył się w sobie głęboko. Badaliśmy własną swoiskość. W ciszy, dyskretnie, szlakiem rodzinnych sieci rozplątywaliśmy włóknistych przodków do 14. pokolenia wstecz. Każdy coś znalazł, coś nieswojego. Maszynowy mezalians z przelotnym kłakiem bawełny lub tajemniczy melanż z jedwabną nicią. Bez wątpienia wszyscy byliśmy mishlingami. Nawet wełny setki, te podobno stuprocentowo czyste. W niedzielę Han wyłożył na wystawie belę pięknego kremowego kaszmiru. Panie z różańcami w dłoniach wracające z kościoła przystawały i wzdychały z żalem. A już w poniedziałek przyszedł do sklepu mecenas Mr. Mecenas w sklepie nigdy nie bywał, a teraz nagle wyciągnął kartkę i wyczytywał nasze imiona, a przy każdym numer. Ten kaszmir wystawy 3,50. Jedwab biały 5,25. Perkal w grochy 3. Kaz wszystko pakuje w paczki, na każdej pisze cenę, a Mr, obładowany materią, wraca do swojego biura, gdzie już czeka na niego kolejka czystokrwistych dewotek. Kobiety odbierają zakupy, płacą, lecz nie dziękują. Mecenas wie, że nigdy nie wybaczą mu swojej winy.
Jesteśmy jak pogrzebacz, którym inni wygarniają własne grzechy z piekielnego ognia. Mruczy Mr. Nadeszło lato. Na ladzie bojówkarze z Schiaparelli pod wodzą wściekłego Różu toczą operetkową wojnę z kretonami, wiejskimi osiłkami o niechlujnie nadrukowanych wzorach.
Proleci z najniższych półek dostąpili nagłego wywyższenia na ladę. Zaczęły się prace w polu. Poszukiwani niezbędni zaczęli schodzić. Patrzę na nich z zazdrością, bo ja wciąż czekam. Czekanie wplata nicość we wzór teraźniejszości i zanim się spostrzeżesz, to, czego nie ma, staje się wszystkim, co masz. Pamiętam słowa, którymi subiekt napawał nas o szarej godzinie. Wersy równo wiązane z sześciu nitek, jak heksamit, na osnowie rytmicznej, od uderzeń wioseł płynęły bezmiarem epickiego morza. Końce miały z jednego boku zasupłane rymami, żeby się nie roztargały w mówieniu. Opowiadały o kobiecie, która czeka. W dzień dzieje czas, a nocą go niszczy, więc czas stoi w miejscu, a jej zalotnicy sami o tym nie wiedząc utknęli w pułapce czasu. Wiem dobrze, Penelopo, czym jest czekanie. Czekanie tak dotkliwe, że rani palce. Kiedy jesteś belą gabardyny w sklepie, w twoim życiu nie ma niczego poza czekaniem. Urwał i wklęsł. Jakby się cofał przed czymś, co zaraz ma nastąpić. Czego się boi? Co go tak przestraszyło? Nieunikniony los? Nieunikniony dalszy ciąg? To dziwne, bo kiedy on się zapada, ja rosnę. Wypełnia mnie jego wklęsłość. Zasysa próżnia między nami. Czy opowieści zawsze płyną tylko w jedną stronę? Czy tylko ja go czytam swoim ciałem? A może on też się zmienia, kiedy go dotykam? Tak w każdym razie jest w naszym szpitalu. Zaczęło się od pisania pożegnalnych listów na ostatniej stronie, tam, gdzie zostało jeszcze trochę białej kartki. Należy się pożegnać, kiedy odchodzisz, powiedział pan Sek z oddziału chirurgicznego. To kwestia dobrych manier. Więc żegnał się pan Syk z opowieściami długo i wylewnie. Wspominał wspólnie spędzony czas, przepraszał za uchybienia, szczególnie za opuszczanie opisów przyrody. Co złego, to nie ja, pisał. I dodawał, że ma nadzieję, iż opowieść zachowa go w serdecznej pamięci, bo szczerze mówiąc, nikt oprócz opowieści o panu Syk nie pamiętał. Wielu tak się żegnało,
bo jak kogoś polubisz i czas miło z nim spędziłeś, to nie jest ważne, czy on wymyślony jest, czy prawdziwy, co nie? Jedni pisali długie, długie listy, a inni tylko: Papa Drakulo, kocham cię. Z czasem oprócz listów nasi pacjenci dopisywali własne zakończenia, wiersze, a nawet porady.
Rogorzyn, 100 razy, żem ci mówił, daj se spokój. Ta baba jest popierdolona. Raz byłem z taką jedną, ale kopłem sucz. Mogłeś zabrać tego myszkina i pojechać do Anglii. Fajny z niego chłop, choć trochę na rozumie rozślapany.
Anno, nawet nie wiesz, jak dobrze cię rozumiem. Bywało, że i ja chciałam rzucić się pod pociąg, kiedy mój... i tak dalej. W bibliotece miejskiej BW strasznie się na mnie wściekali, że co innego pożyczam, a co innego oddaję. Aż ktoś wpadł na pomysł, żeby to wszystko zebrać i wydrukować. Tytuł dali Książka po książce. To znaczy takie życie po życiu. Było o tym we wszystkich gazetach, nie tylko u nas, ale na całym świecie. Ale potem zdarzył się ten wypadek z kucharzem. Był taki kucharz w naszym szpitalu, który gotował i czytał równocześnie. No i od tego gotowania zmieniał się sens książek. Całkiem sensualny sens. Pan Ri z kardiologii wyznał rozgoryczony, że już do końca życia, a mówiąc szczerze, niewiele mu tego życia zostało, inwazja wojsk alianckich w Normandii będzie miała zapach smażonej wołowiny. Nie mogę wykluczyć, powiedział do mnie szeptem pan Ri, że zapach wołowiny stanowi jakiś komentarz do tych wydarzeń, być może niezamierzony, ale nie jestem pewien. To był oczywiście wypadek najbardziej drastyczny, ale pan dyrektor truchlał na myśl, czym mogły nasiąknąć inne bitwy, te narodowe. Cud nad Wisłą, wali cynadrami? O mój Boże! Więc zabronił kucharzom czytania w godzinach pracy.
Wiesz co?
No co?
Zamknij się.
Chciałem tylko pomóc, żebyś się odgiął, znów nabrał fasonu i mówił dalej.
Dzięki. To miłe z twojej strony, ale już mi lepiej.
No dobra. W końcu to ja ciebie czytam, a nie ty mnie. Chociaż... czy aby na pewno opowieści płyną tylko w jedną stronę? Bo przypominam sobie jeszcze jak...
Cicho! Przez ciebie zgubiłem wątek. Teraz zacznij o tu.
Dotykam palcami torsu po lewej stronie. Czuję, jak mocno wali mi serce.
Wbij, co masz najbardziej ostrego. Harpun, hak albo siekierę i ciągnij.
Nasze widelce mają się lepiej od nas. Nasze zęby i nasze domy. Myślisz, że się uda? Dafnis się udało. Jak bardzo trzeba uciekać, żeby stać się drzewem. Nie nazywaj tego ucieczką. Trzeba tylko przekroczyć granicę. Odwrócić los. Jednym ruchem, tak jak się odwraca materiał w sklepie bławatnym i będziemy ocaleni. Kiedyś chłopcy gonili mnie na ulicy i rzucali za mną kamieniami. A ja ubrałem się w przejeżdżający samochód. Wielkiego, warczącego Packarda. Jak Honoriusz Ciubrak? I odjechałem. Rzeczy nas ocalą. Ja obudziłam się w nocy, kiedy tamci już byli w naszym domu. Czegoś szukali, krzyczeli, że zabiorą mnie ze sobą, ale ja niczego im nie powiedziałam, bo mnie już tam nie było. A oni w ogóle tego wcale nie zauważyli. Gdzie byłaś? Za szybą kredensu. Porcelanowa tancerka, która stoi na jednej nodze, bo za chwilę zrobi piruet. To byłam ja. Kierkegaard chciał być srebrnym widelczykiem. Serio? Widziałam taki widelczyk u mojej ciotki. Nie pasował do kompletu. To mógł być on. A ja chciałbym być guzikiem, jak Peer Gynt. Nie rzucać się w oczy, nic nie znaczyć, zgubić się w szparze podłogi, tak żeby nikt mnie nie znalazł. Ja mógłbym być kwartetem Haydna. Byłbym niewidzialny. Płynąłbym w powietrzu. Nikt nie mógłby mnie złapać. A ty? Czym chciałabyś być? Pamiętasz, jak Trinkulow pełzł pod gabardynę Kalibana? Pamiętam.
Burza nadchodzi, nie ma tu innego schronienia.
Zawsze śmialiśmy się z tego.
Ja chciałabym być czarnym, gabardynowym płaszczem.
Ulga materia?
Życie bez tego, kto żyje. Łza bez oka. Opowieść bez opowiadającego.
Adina Beg, zwana również Aduszą lub po prostu Duszą, nie ma pojęcia, jak wyglądam. Na ulicy nagle odwraca się i biegnie zapatrzona w zarys czyichś pleców, ale wystarczy jedno spojrzenie i już wie. To nie ja. Kiedyś w drogerii upuściła chusteczkę, przyklękła, otarła policzek o płaszcz mecenasa Mr i zadrżała. Tak, w innym wcieleniu, w innej postaci, innego kroju, ale bez cienia wątpliwości, to byłem ja. Kiedy śpi, sen szyje na oślep z kawałków, które ma pod ręką. Mogę być kuchennym krzesłem, obcym miastem, samotnością na szkolnym podwórku. Nigdy nie wiem, czym ocknę się w jej śnie. Ale nie mam ochoty spierać się z szalonym krawcem. Z przyjaciółkami bez końca omawia szczegóły mojego wyglądu. Wszystkie odradzają jej związek ze mną.
Za gruby, za szorstki, nie ułoży wam się. Będziesz się wstydziła wyjść z nim na ulicę. Podobno Sara związała się z kimś takim, wzięła go ze sobą do Ameryki, a tam wszyscy się z niej śmiali.
Dusza jednak kicha na to, bo dusza zawsze kicha, kiedy nie wie, co powiedzieć.
Coś podobnego,
dziwią się przyjaciółki.
Miłość, która nie wie, kogo kocha?
Dusza nie potrafi tego wyjaśnić, ale wie na pewno, że jest za późno.
Stało się.
Pragnienie, które nie wie, czego pragnie, już wymknęło się z jej rąk, jak dziecięcy balonik i płynie nad miasteczkiem. Wiem, że któregoś dnia zatrzyma się nad sklepem Hana, rzuci na mnie swój cień i pragnienie, które nie wie, czego pragnie, wypełni swój pusty kontur skośną, gabardynową czernią. Wtedy Ada, zdrobniale Adusza, a dla przyjaciół po prostu Dusza, wejdzie do sklepu, stanie przed kontuarem i zapyta o mnie. Subjekt wyłuska mnie z trzeciej półki od góry, naprzeciw drzwi, chwyci cygarowaty uchwyt rdzenia, który tkwi we mnie jak drewniany surogat duszy, rzuci na ladę i pach, 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 rozwinę się, rozleje czarnym strumieniem. Dusza wypowie słowa, które sprawią, że zostanę zmierzony i policzony, a potem pochyli się nade mną, szukając w ciemnej tafli swojego odbicia. Zanurzy we mnie dłonie i powie: oto jest ten, którego szukała.